Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Raja Rajamanar. Marketing kwantowy. Marketing przyszłości dla konsumentów jutra. Przełożył Tomasz Macios. Czyta Łukasz Borkowski. Kwantowy. Przymiotnik. 1. Radykalna, nagła zmiana. Na przykład skok kwantowy lub zmiana kwantowa. 2. Nowe teorie, które zajmują miejsce teorii klasycznych, na przykład fizyka kwantowa lub mechanika kwantowa. 3. Nowe metody i urządzenia przekraczające dotychczasowe granice, na przykład obliczenia kwantowe, komputery kwantowe lub marketing kwantowy. Marketing kwantowy. Świat zmienia się z niespotykaną dotąd szybkością, wywołującą tak duże wstrząsy, że klasyczne teorie, strategie i praktyki marketingowe zawodzą. Marketing kwantowy kładzie podwaliny nowego, wspaniałego świata jutra. Każdy aspekt klasycznego marketingu zostaje tutaj zakwestionowany w imię najnowocześniejszych strategii, dzięki którym marketerzy będą mogli odnosić sukcesy. Przedmowa. Ajay Banga, prezes wykonawczy Mastercard. Kiedy w dzisiejszych czasach myślę o marketingu, przychodzi mi do głowy jedno słowo – zaufanie. Jako firmy każdego dnia pod każdym względem musimy zdobywać zaufanie ludzi, którym służymy. Robimy to poprzez nasze produkty i naszych pracowników, wspieranie klientów, partnerów i społeczeństwa oraz sposoby, w jakie działamy i współdziałamy w każdym momencie kontaktu między marką a klientem. O budowaniu tego zaufania i umacnianiu go myślę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. A o tym, jak przenosi się ono na milion punktów styku klienta z marką, które czasami nie wydają się z nami bezpośrednio połączone i jak jest ono przez nie przekazywane, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę myśli Raja. Znam Raję zawodowo i osobiście od ponad 20 lat. W tym czasie widziałem dwie siły wpływające na jego podejście do pracy. Pierwsza bierze się stąd, że jest on jednocześnie marketerem i liderem biznesu. Bez względu na to, za kogo ktoś może go uważać, pozostanie faktem, że te dwie role są dla niego blisko ze sobą związane i kierują jego nieustannymi wysiłkami w łączeniu wyników marki z wynikami firmy. Nie chodzi mu tylko o wyznaczanie i dostosowywanie celów, lecz także o to, by rzeczywiście napędzać biznes. Drugą siłą jest konieczność ciągłego przesuwania granic marketingu ku czemuś nowemu. Raja zawsze patrzy w przyszłość, zwracając uwagę na takie rzeczy jak mniejsze ekrany, asystenci głosowi, autonomiczne samochody i myśli o tym, jak zmienią się zachowania konsumentów i co będą musiały zrobić firmy, by odpowiednio zaprezentować się w nowej rzeczywistości. I oczywiście, co trzeba będzie zrobić, by utrzymać zaufanie klientów i napędzać wyniki biznesowe. Podczas pracy w Mastercard obserwowałem, jak wykorzystywał te siły napędowe w sposób, który zmienił zarówno nasze podejście do marketingu, jak i cały marketing. I nieważne, jak szalone mogły wydawać się na pierwszy rzut oka pewne pomysły mojego kolegi, usunięcie naszej nazwy z logotypu, budowanie brandingu multisensorycznego czy sponsorowanie e-sportu, żeby wymienić tylko kilka, odkryłem, że zawsze są one zbudowane na solidnym fundamencie nauki i realizowane z niesamowitą biegłością i rozwagą. Być może dlatego Harvard Business School i Yale School of Management opracowały studia przypadków oparte na rozwiązaniach wprowadzonych przez niego w Mastercard, które obecnie analizuje się na zajęciach w różnych szkołach zarządzania na całym świecie. Na swojej ścieżce zawodowej spotkałem wszelkiego typu marketerów i wiem, co mogą oni zrobić dla swoich przedsiębiorstw. Widziałem ich również w opałach, gdy stawali przed trudnymi biznesowymi wyzwaniami, ale poznałem także ich siłę, kiedy potrafili sprostać wymaganiom firmy. Podobnie jak Raja, sądzę, że ogromne zmiany już następują i najlepszą odpowiedzią marketerów będzie zrozumienie tych zmian, by osiągnąć wyższe wyniki biznesowe. Uważam też, że to właśnie proponuje nam Raja. Sposób na właściwe odczytanie tego, co nadchodzi, uchwycenie zmiany paradygmatu i stworzenie elastycznych ram, które pomogą wszystkim rozwijać się jako zaufanym markom. Marketing kwantowy to skłaniająca do refleksji lektura dla wszystkich dyrektorów firm, niezależnie od tego, czy uważają się za marketerów, czy nie. Wstęp. Po raz pierwszy zetknąłem się z marketingiem w Indiach, kiedy jako młody chłopiec chodziłem z mamą na targ po artykuły spożywcze dla rodziny. Nazywaliśmy te zakupy angielskim słowem marketing. Utkwiło mi ono w pamięci, a później skojarzyłem je z radością kupowania, ze specjalnymi ofertami, z darmowymi próbkami, targami, wystawami itd. Tak wyglądał marketing z perspektywy młodego konsumenta. Wiele lat później poszczęściło mi się i zostałem przyjęty na prestiżową uczelnię Indian Institute of Management, Indyjski Instytut Zarządzania w Bangalurze. Tam zacząłem studiować prawdziwy marketing, a kiedy już skończyłem studia MBA, miałem przekonanie, że wiem o tej dziedzinie całkiem dużo. I teoretycznie była to prawda. Wyobraźcie sobie więc mój szok i moje zdziwienie, gdy w pierwszym tygodniu, w pierwszej pracy zaczepił mnie dyrektor Asian Paints, gdzie trafiłem zaraz po studiach, i zapytał: Raja, jesteśmy już liderem rynku, a do tej pory nawet nie mieliśmy działu marketingu. Wyjaśnij mi, czym dokładnie zajmuje się marketing? To mogło być najlepsze pytanie biznesowe, jakie kiedykolwiek usłyszałem. I sam często je sobie zadaję. Jaką rolę odgrywa marketing? Zastanawiam się, czym powinien się zajmować, dokąd zmierza, a przede wszystkim, co można dzięki niemu osiągnąć. Obecnie marketing przeżywa kryzys. Wiele prężnych firm marketingowych rozdziela 4P klasycznego marketingu, z angielskiego price, place, product, promotion, czyli cena, miejsce, produkt i promocja, między inne obszary poza nim. Jeśli marketing został pozbawiony tych czterech podstaw, pytanie, czym tak naprawdę się on zajmuje w tych firmach, nasuwa się samo. Wiele z nich rok po roku obcina budżety marketingowe. Nieustannie redukuje przy tym liczbę pełnoetatowych pracowników, a nawet likwiduje działy marketingu. Chociaż budowanie marki jest słusznie przedstawiane przez niemal każdą firmę jako kluczowe, wydaje się, że wśród kadry kierowniczej najwyższego szczebla czai się podejrzenie, że marketing marki jest prawdopodobnie wydumanym i bezproduktywnym zajęciem pozbawionym bezpośredniego lub w ogóle jakiegokolwiek wpływu. Z ostatnich badań wynika, że 80% dyrektorów generalnych przyznaje się do braku zaufania do zespołu marketingowego w swojej firmie, a 73% z nich stwierdziło, że pracownicy działu marketingu nie są wiarygodni dla klientów ani nie potrafią generować wzrostu przychodów. Wielu dyrektorów generalnych nie dostrzega wartości, jaką marketing wnosi do ich przedsiębiorstwa, więc rezygnuje z usług specjalistów z tej dziedziny. Żyjemy w czasach, kiedy szefowie marketingu mogą wywierać potężny wpływ na wyniki biznesowe, zarówno krótko, jak i długoterminowe, w niespotykany dotąd sposób. Jak na ironię, z jakichś powodów kwestionuje się dziś jednak sens istnienia marketingu. Ten kryzys zaufania ma trzy przyczyny. Po pierwsze, w środowisku marketingowym nastąpiły wielkie przeobrażenia za sprawą ogromnej transformacji technologicznej, szybkiego postępu związanego z analizą danych i zmian zachowań konsumentów spowodowanych pojawieniem się urządzeń mobilnych i mediów społecznościowych. Wszystkie te czynniki wstrząsnęły modelami biznesowymi i zakłóciły tradycyjne strategie. Po drugie, marketerom nie udało się przekonująco powiązać wyników biznesowych ze swoimi inwestycjami i działaniami. W konsekwencji wkład i wartość pracowników marketingu stawały się coraz bardziej wątpliwe. Po trzecie, zbyt wielu dyrektorów działów marketingu nie wychodzi poza ograniczoną wizję możliwości swojej dziedziny i jej wpływu na rozwój firmy. Na jednym końcu spektrum znajdują się współcześni marketerzy o linearnym, analitycznym podejściu, którzy mają obsesję na punkcie testów A-B, przetwarzania danych i wdrażania technologii. Nie zawracają sobie oni głowy klasycznymi, podstawowymi elementami marketingu, takimi jak pozycjonowanie marki, psychologia konsumenta czy kreatywna finezja. Koncentrują się na marketingu efektywnościowym i jego wynikach, ale nie na tym, co do nich prowadzi. Na drugim końcu spektrum są klasyczni i innowacyjni marketerzy, dobrzy w tradycyjnych obszarach swojej dziedziny, ale pozbawieni znajomości modeli biznesowych, cyfrowych technologii i umiejętności analizy danych. Właściwe połączenie obydwu podejść, którego wyraźnie brakuje, można znaleźć u menedżerów obdarzonych umiejętnościami sięgania równocześnie po strategię z obu krańców spektrum, wykorzystywania prawej i lewej półkuli mózgu i integrowania twórczej wrażliwości ze znajomością danych i technologii. Niemniej jednak marketing wkracza w najbardziej ekscytującą dotychczas przełomową fazę rozwoju. Piąty paradygmat, który nazywam marketingiem kwantowym. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, łączność 5G, internet rzeczy, inteligentne głośniki, urządzenia ubieralne, wearables i technologie blockchain odmienią życie konsumentów i przeniosą oddziaływanie marketingu w zupełnie nowy wymiar. Cała ta dziedzina może teraz dokonać wielkiego skoku i osiągnąć niezwykły poziom interakcji w czasie rzeczywistym, wglądu w preferencje konsumentów i ich odpowiednio ukierunkowanego zaangażowania. Zestaw narzędzi marketingowych nigdy nie był potężniejszy niż obecnie, a zdolność marketingu do napędzania wyników biznesowych w obliczu brutalnej konkurencji jest nie tylko niezwykła, lecz także kluczowa dla przetrwania biznesu w przyszłości. W piątym paradygmacie spektakularne nowe technologie i punkty interakcji wejdą w nowy wymiar. Będą temu towarzyszyć zmiany społeczne, wstrząsy ekosystemu marketingowego i bezprecedensowe wyzwania organizacyjne, a nawet egzystencjalne dla marketingu. W obliczu tej rewolucji firmy potrzebują całkowitego restartu marketingu, aby odnieść sukces i prosperować. Dyrektorzy generalni, dyrektorzy marketingu i liderzy działów marketingu, wykładowcy, studenci, startupy i wszyscy, którzy w najbliższej przyszłości pragną coś osiągnąć, muszą otworzyć się na zmiany i zacząć od nowa. W marketingu kwantowym nie chodzi o zapomnienie całej dotychczasowej wiedzy na temat marketingu, ale o to, żeby patrzeć na wszystko przez pryzmat zachodzącej w szybkim tempie transformacji w środowisku marketingowym i wiedzieć, na jakim etapie się znajdujemy. Chodzi o dostrzeżenie znaków ostrzegawczych i uświadomienie sobie, że marketing jako sztuka, nauka i rzemiosło rzeczywiście przechodzi kryzys. O przemyślenie, wyobrażenie sobie na nowo i ożywienie marketingu, aby uczynić go jeszcze większą siłą, która nadaje firmie rozmach, prawdziwym, możliwym do wykazania czynnikiem wzrostu w każdym biznesie. Piąty paradygmat postawi wiele tradycyjnych aspektów i założeń marketingu na głowie. Marketing kwantowy polega na przeformułowaniu i przeprogramowaniu metod marketingowych tak, by odpowiednio zareagować na tę zmianę paradygmatu i zyskać dzięki niej przewagę. Marketing kwantowy pozwoli nam zrozumieć, że obecny kryzys ma swoje korzenie w historii marketingu, reklamy i brandingu. Historii, którą szczegółowo opisuję w tej książce jako kolejne paradygmaty. Pierwsze dwa z nich obejmowały okres od pojawienia się druku przez reklamę radiową i telewizyjną aż do początków internetu. Trzeci i czwarty paradygmat zbiegły się z internetem, big data i obecnym etapem rozwoju technologii mobilnej, dominacją analityki danych i wszechobecnymi platformami mediów społecznościowych. W piątym paradygmacie sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna i mieszana oraz łączność 5G nadadzą marketingowi wymiary i głębie, które do tej pory pozostawały tylko w sferze wyobraźni. Piąty paradygmat przyniesie oszałamiającą zmianę w branży marketingowej. Tradycyjne filary marketingu dość szybko przejdą transformację. Sens reklamy również zostanie wkrótce zakwestionowany. Ludzie nie chcą już takich przekazów i blokują je na swoich ekranach za pomocą adblockerów, a nawet płacą za dostęp do środowiska wolnego od reklam. Programy lojalnościowe będą nadal się zmieniać, ustępując miejsca nowym sposobom rozumienia wierności klientów marce. Środowisko konkurencji również przejdzie głęboką transformację. To niezbadane terytorium. Nowy i odmienny świat o niesamowitych złożoności, obszarze, zasięgu, wpływie i implikacjach. Będzie to także świat kreatywnych rozwiązań, innowacji i wielkich szans. Sposób, w jaki firma może w pełni wykorzystać potencjał marketingu i przekształcić go w siłę napędową biznesu i twórcę marki, okaże się dla niej kluczową przewagą konkurencyjną. Ostatnie 5 lat przyniosło więcej zmian w marketingu niż poprzednie 50, a następne 5 lat wyprzedzi pod tym względem ich sumę, co jednocześnie ekscytuje i deprymuje. Zarówno marketerzy, jak i firmy są zupełnie nieprzygotowani na 5. paradygmat, a stawką jest przyszłość marketingu, sposób, w jaki będzie istniał, kształt, jaki przybierze oraz kontekst i okoliczności, w jakich będzie funkcjonował. Napisałem tę książkę, ponieważ chciałem podzielić się moim doświadczeniem dyrektora działu marketingu w międzynarodowej firmie, by pomóc obecnym liderom biznesu, a liderom jutra dać zarówno ostrzeżenie, jak i obietnicę. Spełnienie obietnicy, jaką niosą marketing i uwolnienie jego siły w przyszłości, będzie wymagało nowego rodzaju przywództwa i nowego poczucia celu jego misji. Tylko firmy, które mogą zrestartować swoją misję, strategię i swoje podejście marketingowe, odniosą sukces. Ta książka pomoże zakwestionować Twoje obecne podejście i nauczy Cię nowego sposobu myślenia o marketingu, co pomoże Ci zdobyć konsumentów jutra. Witamy w marketingu kwantowym. Rozdział 1. Marketingowa podróż od starożytności do algorytmów. Zanim zrozumiemy marketing kwantowy, warto poznać nieco historii, ponieważ choć się nam wydaje, że to my, współcześni marketerzy, stworzyliśmy wszystko, to podstawy marketingu i reklamy liczą sobie tysiące lat. Oto co mam na myśli. Kiedy słyszymy o Pompejach, w naszej głowie pojawiają się obrazy ludzi zastygłych w popiele, wulkany tryskające lawą i starożytne skarby. Jest to oczywiście miejsce erupcji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery, gdzie nadal pracują archeolodzy. Odkryli oni w gruzach miasta coś jeszcze. Reklamę. W 2013 roku fińska badaczka Eva-Maria Vitanen znalazła informacje o politykach, cechach ich charakteru i zasadach, zapisane na ścianach domów zamożnych obywateli Pompejów. To reklama, planowanie mediów i targetowanie oparte na lokalizacji jednocześnie. W następnych rozdziałach przeczytasz o innowacjach dźwiękowego brandingu, czyli o tworzeniu tożsamości marki za pomocą dźwięku. Dokumenty ze starożytnych Chin szczegółowo opisują praktykę cukierników, którzy grali na bambusowym flecie, aby przyciągnąć klientów. Banery reklamowe wydają się nam pomysłowym wynalazkiem, ale podobne treści można znaleźć już w drukowanej reklamie igieł z czasów dynastii Sung, 960-1279 naszej ery. Kupujemy wysokiej jakości stalowe pręty i robimy wysokiej jakości igły, od razu gotowe do użycia w domu. Na ulotce znalazł się także wizerunek królika trzymającego igłę, maskotka marki lub prekursor logo. Od czasu tych skromnych początków marketing nigdy nie przestał ewoluować. Największy od starożytności skok w tej dziedzinie nastąpił dzięki wynalezieniu prasy drukarskiej w XV wieku. Reklamy zaczęły się pojawiać w magazynach i na plakatach. Zainteresowano się też opakowaniami produktów, podkreślano ich jakość i zalety. Wiek XIX przyniósł narodziny agencji reklamowych i reklamy mydła. Potem pojawiły się radio, gazety, telewizja, telewizja kablowa, internet i fala marketingu cyfrowego. Fascynujące jest to, że nawet w bardzo wczesnych formach marketingu można dostrzec nowoczesne koncepcje reklam opartych na lokalizacji, mediów społecznościowych i pomiaru działań marketingowych, choćby pojawiały się tylko w najbardziej rudymentarnej formie. Stanowią one przejawy ludzkiego instynktu wpływania na myślenie, emocje i zachowania jednostek oraz społeczeństw. W każdej epoce dominowało jakieś podejście. Ale nie mamy tu do czynienia wyłącznie z liniowym rozwojem. Na przykład cechy charakterystyczne dla okresu rozkwitu Pompejów, takie jak wykorzystywanie uczęszczanych miejsc, można znaleźć w aplikacji Burger Kinga z 2020 roku i jej taktyce marketingowej opartej na geolokalizacji, zuchwałym zasypywaniu klienta ofertami specjalnymi, gdy znajdzie się on w pobliżu McDonalda. A podstawowa logika produktu, która zdefiniowała początki reklamy drukowanej, nawet dziś dominuje w wielu markach. Pierwszy paradygmat. Logiczne i racjonalne decyzje. Pierwszy paradygmat marketingu był dosłowny, racjonalny i prawie całkowicie zorientowany na produkt. Opierał się na założeniu, że konsumenci podejmują decyzje zakupowe racjonalnie i logicznie. Jeśli ktoś stworzył najlepszy produkt, przyjmowano, że konsumenci tłumnie po niego pobiegną. Marketerzy mieli więc określony cel i prostą strategię. Spraw, aby twój produkt był lepszy od oferty konkurencji i zadbaj o to, żeby konsumenci się o tym dowiedzieli. Marketing budził zainteresowanie klientów produktem dzięki nadaniu mu cech, które odróżniały go i czyniły atrakcyjniejszym od towarów innych firm. Lub poprzez sprzedawanie go po niższej cenie. Dzięki Tide ubrania były czystsze. Samochodami marki Dodge lepiej się jeździło. A jeśli chodzi o odkurzacze, nic nie ciągnęło tak jak Electrolux. Pojawienie się masowej produkcji doprowadziło do ekwiwalencji produktów i ich standaryzacji. Badania i rozwój każdej marki koncentrowały się na osiągnięciu wyższej jakości produktu, co skutkowało niewielką różnorodnością i w najlepszym wypadku minimalną przewagą konkurencyjną. W tym momencie marketing zaczął podkreślać, a nawet wyolbrzymiać pewne cechy mające znaczenie dla konsumentów. Dodatkowo marketerzy zadbali o to, by ich marki wspierali wiarygodni lub wiarygodnie wyglądający ludzie, których zapewnieniom konsumenci mieli uwierzyć. Lekarze twierdzili na przykład, że palenie Lucky Strike'ów nie zagraża zdrowiu. Był to oczywiście początek erozji zaufania konsumentów do marek, a przekazy reklamowe powoli traciły wiarygodność. W tym okresie narodziły się również reklamy wpływające na kulturę i kształtujące ją, między innymi niestety wzmacniające stereotypy na temat płci. Drugi paradygmat. Liczą się tylko emocje. Z biegiem czasu marketerzy uświadomili sobie niezwykle istotną rzecz. Ludzie podejmują decyzje pod wpływem emocji, a nie racjonalnie i logicznie. W wielu przypadkach kierują się wyłącznie uczuciami. Dlatego też w kampaniach reklamowych zaczęto odwoływać się do emocji. Kiedy na scenie pojawił się telewizor, połączył obraz i dźwięk w jedno potężne nowe medium, za pomocą którego można opowiadać historię w bardzo przekonujący sposób. Co ciekawe, nacechowane emocjonalnie stwierdzenia nie wymagały naukowych dowodów ani potwierdzenia w danych. Jeśli były nieco naciągane, eufemistycznie nazywano to swobodą twórczą lub elastycznością. Kiedy pojawiła się tendencja do emocjonalnego angażowania konsumentów, marketing stał się czymś więcej niż tylko zachętą do zakupu produktu, zaproszeniem do doświadczenia. Akcentowanie atrakcyjności towaru zyskało zupełnie nowy wymiar. Koncentracja na składnikach i działaniu produktu w pierwszym paradygmacie została uzupełniona obietnicą emocji, a nawet zastąpiona przez nią. Relacje, więzi, status, urok, szczęście, radość, sukces. Wszystko to, niczym korzyści wynikające z członkostwa w tajnym stowarzyszeniu, stało się mitycznymi wartościami, do których konsument może uzyskać dostęp. Pomyśl o Coca-Coli i jej obietnicy, że z kolą wszystko lepiej się układa. Lub o Pepsi, jako napoju dla nowego pokolenia. Marketing wydobywał emocje. Marki i firmy zaczęły tworzyć emocjonalne przestrzenie, a następnie je zajęły. Podczas gdy jednemu produktowi może pod względem zalet dorównać inny, a nawet go przewyższyć i dzięki temu wyprzeć z rynku, rywalizacja o uczucia jest znacznie trudniejsza. Kiedy marka zajmowała emocjonalne terytorium, niemal na dobre wchodziła w jego posiadanie. Ale w jaki sposób wykorzystać emocje w marketingu? Strategią rywalizacji na rynku stało się kojarzenie marki z wyszukanymi cechami, takimi jak luksus, folgowanie sobie, wolność i status. Zrozumienie i doskonalenie produktu nadal były niezbędne. Teraz jednak firmy i marki starały się pojąć sposób myślenia, motywacje, postawy i zachowanie konsumentów. Wprowadziły pomiary postaw, badania użytkowania i nawyków, grupy fokusowe i badania psychograficzne. Kiedy marketerzy lepiej poznali pragnienia konsumentów i dowiedzieli się, kto jest dla nich wzorem do naśladowania, zaczęli w większym stopniu opierać się na celebrytach, by budować więzi emocjonalne i odwoływać się do aspiracji odbiorców reklam. Gwiazdami drugiego paradygmatu byli nie tylko anonimowa Coperton Girl lub sztampowy lekarz, który zachwalał papierosy. Gwiazdy drugiego paradygmatu stały się twarzami produktów. Brooke Shields, Calvina Kleina, Madonna Pepsi, a Michael Jordan Nike. Reklama miała jasne zadanie. Marketing miał jasną strategię. Trzeci paradygmat. Internet, media cyfrowe i dane. Wykorzystywanie emocji i tożsamości, by dotrzeć do konsumentów, którzy zaczęli mieć obsesję na punkcie obydwu z nich, szło marketerom gładko. Niepostrzeżenie pojawiło się jednak coś całkiem nowego. Tim Berners-Lee 6 sierpnia 1991 roku udostępnił szerokiej rzeszy użytkowników tajemniczy system wyszukiwania informacji, znany tylko naukowcom. Ten system nosił nazwę World Wide Web. Nie było żadnego komunikatu prasowego. Parafrazując Williama Butlera Yeatsa, narodziła się straszliwa piękność. 4 lata później na tej straszliwej piękności zaczęto zarabiać. 12 października 1994 roku na stronie internetowego magazynu Hotwired, poświęconej informacji handlowej, zamieszczono jednocześnie reklamy 12 różnych marek, w tym AT&T, MCI, Volvo, ClubMed, 1-800-COLLECT, Sprint i IBM. Były to pierwsze internetowe banery reklamowe. Narodził się marketing cyfrowy i wszystko w marketingu, reklamie i mediach zmieniło się w jednej chwili. Właśnie w tym momencie pojawiły się prędkość, skala i wpływ. I od tego czasu nic w marketingu nie jest takie samo. Nadszedł trzeci paradygmat. Rozwój marketingu opartego na danych i internecie. Po telewizji był to kolejny, potężny technologiczny wstrząs w marketingu. Dane, wcześniej zarezerwowane dla ludzi zajmujących się technologią, geeków, ekonomistów, badaczy i im podobnych, znalazły nowego patrona. Marketerzy odkryli siłę danych i zauważyli skok efektywności, jaki mogą dzięki niej osiągnąć. Teraz skupili się na wykorzystywaniu danych do tworzenia bardziej ukierunkowanego marketingu, który minimalizował straty, pozwalał zmniejszyć nakłady finansowe i znacznie zwiększał zwrot z inwestycji danej firmy. W tym paradygmacie narodzili się analityk danych i marketer obeznany z ich wykorzystywaniem w świecie reklamy. Dzięki internetowi marketerzy mieli teraz niezwykłą możliwość docierania do aktualnych i potencjalnych klientów, komunikowania się z nimi i wywierania na nich wrażenia jak nigdy dotąd, na dużą skalę, niewielkim kosztem i z ogromną precyzją. Marketing nie ograniczał się jednak do cyfrowego świata. Trzeci paradygmat to również dynamiczny rozwój direct mailingu, reklamy bezpośredniej odpowiedzi oraz obietnicy segmentu jednego klienta. Innymi słowy, każdego konsumenta uznano za wyjątkowego i tak go traktowano. i można mu było wysyłać wysoce zindywidualizowane komunikaty marketingowe w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, zapadający w pamięć i skuteczny. Przekazywane bezpośrednio drogą pocztową przez firmy takie jak Citibank oferty, które na początku stanowiły narzędzie zachęcania klientów do konsolidacji sald ich kart kredytowych, rozwinęły się w opartej na danych epoce personalizacji. Marketerzy w trzecim paradygmacie tak bardzo udoskonalili swoją umiejętność docierania do klientów, że ci dali im do zrozumienia, że podchodzą za blisko i są zbyt inwazyjni. Doprowadziło to do powołania rzeczników konsumentów, którzy wzywali organy regulacyjne do przyjęcia w 2003 roku przepisów nakładających na przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych obowiązek respektowania życzeń osób zarejestrowanych na listach proszę nie dzwonić i proszę nie wysyłać wiadomości mailowych. Jeśli marketing bezpośredni zbliżył się do konsumentów, to internet, mówiąc metaforycznie, wniknął w ich DNA. Sprawność marketerów w wykorzystywaniu poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych sprawiła, że znaleźli się w zasięgu ręki konsumenta. Gdy konsument szukał produktu, internet dawał mu informacje o nim, a dzięki temu marketer zyskiwał na niespotykaną dotąd skalę wgląd w zachowanie konsumenta, a tym samym szansę na zbliżenie się do niego jeszcze bardziej. Specjaliści od marketingu byli gotowi zapłacić za te możliwości. Z tego powodu przeglądarki internetowe takie jak Netscape, Excite i Yahoo stały się pierwszymi dochodowymi firmami internetowymi. Dopiero wraz z AdWords Google'a rentowność osiągnęła zupełnie nowy poziom. Już w 2000 roku profesor Harvard Business School, John Deaton, opisał internet jako wielowymiarowe, kompletne środowisko do prowadzenia działań marketingowych. Konsumenci również zyskali dzięki internetowi nowe możliwości. Szukali produktów, szukali siebie nawzajem i odkrywali, że chcą wszystkiego więcej. Internet i obecne w nim dane stanowiły połączenie technologii i platformy, które stworzyło scenę dla trzeciego paradygmatu. Był to punkt zwrotny. Każda wizyta, każde kliknięcie i każda odsłona strony generowały cenne dane o zachowaniach konsumentów, ich preferencjach i wzorcach wydatków. Eksplozja reklamy internetowej bardzo szybko pokazała, jak atrakcyjne są dane. Marketerzy zaczęli postrzegać internet jako medium reklamowe w 1997 roku, kiedy to reklamodawcy internetowi w Stanach Zjednoczonych wydali $940 milionów. Z kolei w 1999 roku suma ta wzrosła do 4 miliardów. Poziom komfortu, jakim do pewnego stopnia cieszyli się marketerzy, których nie rozliczano ze skuteczności reklam, zmienił się w dużej mierze za sprawą pojawienia się danych. Przekształciły one pomiar skuteczności reklam. Usunęły domysły i szacowanie odbiorców. Czy reklama odegrała swoją rolę? Oglądalność programów telewizyjnych nie dawała już odpowiedzi na to pytanie. Czy reklama w gazecie zwiększyła popyt na towary lub usługi? Liczba sprzedanych egzemplarzy nie była już istotna. Reklama odnosiła sukces, jeśli ludzie ją zobaczyli i podjęli działania pod jej wpływem. W nowej erze internetu obydwie te aktywności nagle stały się możliwe do zmierzenia z dokładnością do kilku miejsc po przecinku. Czy warto reklamować się w określonych mediach? Odpowiedzi na to pytanie udzielano na podstawie liczby widzów, którzy pasowali do docelowego profilu i codziennie korzystali z konkretnego medium. Dane określiły kształt mediów biznesowych do tego stopnia, że reklamy lokowano z chirurgiczną precyzją. Następnie pojawiła się fraza w czasie rzeczywistym. Aktywność w czasie rzeczywistym, działanie konsumenta sprzed chwili lub jego obecna lokalizacja może pomóc w dostosowaniu oferty do danej osoby lub w komunikacji z nią. Zbliżyło to marketing indywidualny do rzeczywistości. Precyzyjnie określono marketingowy zwrot z inwestycji. Po raz pierwszy można było dokładnie zmierzyć reakcje wynikające z różnych strategii i taktyk marketingowych. Klasyczny lejek zakupowy, świadomość, zainteresowanie, pragnienie, działanie Rewidowano w miarę jak marketerzy rozwijali bardziej wyrafinowane modele nabywania towarów i usług. Tradycyjne cele takie jak podnoszenie świadomości marki i budowanie przewagi konkurencyjnej połączono z zachęceniem do rozważania zakupu i wzbudzeniem chęci jego dokonania. Marketing stał się fuzją sztuki i nauki. Zmiany te stworzyły także zapotrzebowanie na nowy rodzaj lidera – medmen, którzy zawdzięczali swoją pozycję niezwykłym osobowościom i wielkim zaletom, musieli się przystosować lub zmienić pracę. Umiejętność wykorzystywania danych okazała się dla szefa marketingu nieodzowna. W trzecim paradygmacie dane stały się siłą napędową marketingu. Zapewniły konsumentowi dopasowanie ofert do jego potrzeb, dynamiczny układ odniesienia i ogólne poczucie personalizacji. Marketerom dostarczyły zaś sposobów obliczania i zrozumienia cyklu życia klienta, czyli przychodów, jakie dał firmie. Marketerom udało się także opracować dokładniejsze modele retencji, zatrzymywania klientów. Dane zaczęły decydować o przewadze konkurencyjnej. Motywująca siła słynnych 4P marketingu, postulowanych przez Philippa Kotlera, znalazła się w punkcie wyjścia. Teraz dane mogą do nich dołączyć jako kluczowy filar strategii rywalizacji na rynku. Czwarty paradygmat. Zawsze dostępny. Internet był jeszcze dość świeżym wynalazkiem, gdy kształtowały się dwa nowe elementy, które miały zdefiniować czwarty paradygmat. Od października 2007 do sierpnia 2008 roku liczba użytkowników uczelnianego forum dyskusyjnego, znanego jako Facebook, wzrosła z 50 do 100 milionów i narodziły się media społecznościowe. Poza tym 29 czerwca 2007 roku na rynku pojawił się pierwszy iPhone. Telefony komórkowe i urządzenia mobilne na zawsze całkowicie zmieniły konsumencki ekosystem. Telefon komórkowy stał się praktycznie przedłużeniem ludzkiego ciała. Niemal wszyscy kładziemy się spać i budzimy z tym urządzeniem pod ręką. Odtąd marketerzy dysponowali medium, dzięki któremu docierali do klientów w każdej chwili. Siły prowadzące do czwartego paradygmatu. Do powstania telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych doprowadziły cztery podstawowe czynniki. Wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej, miniaturyzacja komponentów i urządzeń, wszechobecność i przystępność cenowa internetu i duży postęp w zakresie interfejsów użytkownika, które stały się wysoce intuicyjne. Ich powszechność wraz z kolejną rewolucją, pojawieniem się platform mediów społecznościowych, całkowicie przekształciły środowisko konsumenckie. Tak narodził się czwarty paradygmat. Sama skala przyswajania treści przez konsumentów jest po prostu zdumiewająca. W jednej chwili 18 milionów ludzi na całym świecie wysyła wiadomości tekstowe, korzystając z telefonów komórkowych. Oglądane są 4 miliony filmów na YouTubie. Milion osób loguje się na Facebooku. 41 milionów ludzi wysyła wiadomość przez aplikację Facebook Messenger lub WeChat. Z kolei 4 miliony osób rozpoczyna wyszukiwanie w Google. Ta ogromna i wywrotowa dynamika wywołała ogromne zmiany w środowisku konsumenckim. Weź pod uwagę następujące kwestie. Zawsze dostępny i zawsze rozproszony. W epoce czwartego paradygmatu z powodu nadmiernej ilości bodźców średni czas ludzkiej uwagi stał się tak krótki jak u złotej rybki i wynosi mniej niż 8 sekund. Ludzie podczas urlopu rzucają okiem na ekran telefonu średnio 80 razy w ciągu dnia, a niektórzy nawet więcej niż 300 razy. Użytkownicy spędzają ponad 6 godzin dziennie na korzystaniu z różnych urządzeń cyfrowych. A konsumenci są bombardowani średnio przez 5000 komunikatów reklamowych dziennie. Uczą się je wyciszać, więc prawie nie zauważają tych przekazów. Nie ma pory największej oglądalności. Za dawnych dobrych czasów zwykliśmy rozmawiać o godzinach największej oglądalności. Jest to czas, w którym cała rodzina gromadzi się przed telewizorem, by zobaczyć popularny program na danym kanale. Marketer dokładnie wiedział, w jakich programach i na jakich kanałach umieszczać reklamy, by dotrzeć do właściwych odbiorców. Teraz każda osoba ma wiele urządzeń, których używa do oglądania rozmaitych treści wideo. Ludzie oglądają to, co chcą, zazwyczaj samotnie, a nie z rodziną, i kiedy chcą, na żądanie. Nie ma już czasu największej oglądalności. Uległa ona ogromnemu rozproszeniu. Teraz do zaplanowania niezawodnej i wysokiej oglądalności potrzeba znacznie więcej matematycznej gimnastyki. Odnalezienie sensu w tym chaosie i działanie zgodnie z wyciągniętymi wnioskami, aby zwiększyć zasięg i wyniki, wymaga ogromnej liczby operacji modelowania ilościowego. Niebo i piekło mediów społecznościowych. W czwartym paradygmacie reputacja, a nawet wycena firmy może zostać wykreowana lub zniszczona przez pojedynczy wpis. Selfie Ellen DeGeneres z Bradleyem Cooperem, Jennifer Lawrence i innymi gwiazdami ceremonii wręczenia Oscarów w 2014 roku, zrobione telefonem Samsung, retweetowano 2 miliony razy w 2 godziny. A oto piekło. Kylie Jenner trafiła na pierwsze strony gazet na początku 2018 roku po wysłaniu jednego tweeta. Czy ktoś jeszcze używa Snapchata? Zapoczątkowało to gwałtowny spadek akcji Snapa. Nagłówek w CNN Money oznajmiał: akcje Snapchata tracą $1,300 milionów po tweecie Kylie Jenner. Przekraczanie skali. Obecnie jest więcej urządzeń mobilnych niż ludzi na Ziemi. W rezultacie firmy mają możliwość targetowania konsumentów i łączenia się z nimi w czasie rzeczywistym, w różnych lokalizacjach i w znacznie skuteczniejszy sposób. Moc i wszechobecność urządzeń przekroczyły granice pokoleń, obszarów geograficznych i kultur. W czwartym paradygmacie przeniesiono akcent ze sztuki marketingu na naukę. Planowanie mediów zostało zautomatyzowane i jest napędzane klikami, wyświetleniami stron i umiejscowieniem treści. Reklama programatyczna oparta na algorytmach i złożonych schematach licytacji, które mogą rywalizować z każdą giełdą, zdominowała rynek. Według szacunków w 2019 roku ponad 65% reklam cyfrowych zostało zakupionych i było obsługiwanych przez algorytm. Emisja reklamy w tym programatycznym środowisku wymaga nowej metody określania, czy reklama była oglądana, czy obejrzał ją człowiek, czy bot i ile ostatecznie powinna kosztować. Pomiar skuteczności reklam cyfrowych stał się tak złożony, że w tej przestrzeni powstało, prosperowało i zostało zakupionych za ogromne kwoty setki podmiotów, w tym firmy zajmujące się technologiami reklamowymi i marketingowymi. Ekosystem reklamowy jest teraz tak skomplikowany, że potrzeba mnóstwo graczy do jego zrozumienia i dalszego funkcjonowania. Szacuje się, że 40% wszystkich wydatków na reklamę otrzymują różni pośrednicy. Zmiany w ramach czwartego paradygmatu sprawiły jednak, że nie wszystko działa tak, jak powinno. W ekosystemie reklamowym pojawił się problem zaufania zarówno ze strony marketerów, jak i konsumentów. Wiele nieprawidłowości zostało ujawnionych przez raport K2 Intelligence, w którym stwierdzono powszechne nielegalne prowizje i nieuzasadnione marże ze strony agencji, obejmujące od 30 do 90% wydatków klienta. Holdingi z branży reklamowej czasami wywierały nacisk na osoby odpowiedzialne za zakup powierzchni reklamowych lub zachęcały je do kierowania pieniędzy klientów do określonych mediów, niezależnie od tego, czy takie zakupy służyły interesom nabywców. Czytamy w raporcie. Amerykański Departament Sprawiedliwości wszczął dochodzenie w sprawie tego całego szemranego biznesu. Problem zaufania dotyczy nie tylko relacji klientów, mediów i agencji, lecz także konsumentów. Słusznie martwią się oni o bezpieczeństwo swoich danych, a obawa ta stała się na tyle duża, że w reakcji na nią ustanowiono rygorystyczne regulacje prawne. W 2018 roku Unia Europejska wprowadziła ogólne przepisy o ochronie danych. Znalazły się w nich między innymi wymogi jasnego przedstawienia przez wszystkie firmy celu zbierania danych, uzyskania od konsumentów specjalnej zgody na gromadzenie ich danych i umożliwienia im usunięcia danych w dowolnym momencie. Podobne prawo zostało uchwalone w Kalifornii na początku 2020 roku. Wiele krajów i regionów na całym świecie traktuje tę kwestię bardzo poważnie. Podsumowanie. Przyjrzeliśmy się czterem paradygmatom marketingu. W centrum pierwszego, opartego na prostym założeniu, że ludzie podejmują logiczne decyzje zakupowe, znajdował się produkt. W drugim paradygmacie marketing zagłębił się w sferę emocji konsumentów. Była to w dużej mierze reakcja na trudności z wyróżnieniem się wyłącznie na bazie funkcji i zalet produktu. I wiele razy sama emocja przynosiła pożądane rezultaty, nawet jeśli klient nie widział produktu. Trzeci paradygmat to era internetu i danych. Analityka danych wniosła do marketingu głębie i nowy poziom zrozumienia, które obejmowało całe spektrum. Od targetowania cyfrowego przez nowe wskaźniki pomiaru wyników kampanii po obliczenia cyklu życia klienta. A dzięki internetowi marketerzy mogli zrozumieć zainteresowania i zamiary konsumentów oraz kierować do nich niewielkim kosztem właściwe komunikaty. Czwarty paradygmat wprowadził mobilność dzięki urządzeniom cyfrowym, które dosłownie stały się przedłużeniem ludzkiego ciała i obsesjami ludzkiego umysłu. Technologie mobilne i lokalizacja w czasie rzeczywistym oraz platformy mediów społecznościowych zapoczątkowały erę konsumenta podłączonego do sieci. Marketerzy podążyli szlakiem cyfrowych kanałów i sieci społecznościowych. Przebyliśmy długą drogę od murów Pompejów i igły z epoki dynastii Sung.